Witam Państwa w ostatnim już przedwyborczym spotkaniu w Radiu 5, a zgodnie z zapowiedzią są z nami kandydaci do Senatu. Pan Cezary Cieślukowski, kandydat trzeciej drogi, PSL Polska 2050, Szymon Hołownia.
Dzień dobry Państwu.
Pan Adam Kiełczewski, Konfederacja.
Witam wszystkich serdecznie, szczególnie słuchaczy Radia 5.
To osoby w studiu oraz na łączach pan Marek Komorowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Halo, halo, czy się słyszymy?
Słyszymy się. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia 5 i witam piękne Suwałki.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy tradycyjnie. Panowie, proszę o krótkie przedstawienie się w dwóch słowach słuchaczom Radia 5. Umówiliśmy się, że zacznie pan Marek Komorowski.
Szanowni Państwo, lat 64, żonaty, dwoje dorosłych dzieci samodzielnych, zawodu radca prawny, w samorządzie, w administracji od 1990 roku, najpierw radny, dwie kadencje miejski, później powiatowy, pełniłem funkcję starosty, 13 lat w sejmiku województwa podlaskiego, ostatnią kadencję jestem senatorem z tego okręgu, z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, zawodu radca prawny.
Pan Cezary Cieślukowski.
Cezary Cieślukowski, mieszkaniec Suwałk, od ponad 30 lat aktywny w życiu społecznym i publicznym. Pełniłem funkcję wojewody suwalskiego w latach 90. Również jestem od 6 kadencji, czyli od początku radnym sejmiku województwa podlaskiego. W międzyczasie byłem w zarządzie województwa. Również miałem zaszczyt pełnić funkcję wiceministra zdrowia. Jestem aktywny w życiu społecznym. Założyłem dwie silne organizacje, które działają w naszym województwie, czyli Stowarzyszenie Euroregion Niemen i Lokalna Grupa Rybacka po Jeziorze Suwalsko-Augustowskie.
Pan Adam Kiełczewski.
Lat 45, ojciec dwóch synów, obecnie przedsiębiorca, absolwent Politechniki Białostockiej. Jako przedsiębiorca 16 lat stażu, były samorządowiec, burmistrz miasta Grajewo kadencji 2010-2014, pasjonat, wiele pasji, takich jak chociażby muzyka, członek zespołu Okaw Sztorm, wędkarz, żeglarz, myśliwy, to wszystko.
Panowie są kandydatami do Senatu i zacznijmy może od tego Senatu. Niektórzy określają Senat takim mianem świątyni dumania. Takie wydawałoby się miejsce spokojne. Ktoś by powiedział cicha przystań, bo mało widoczna. Co panami kieruje? Proszę przyznać się, że startują właśnie do Senatu. To partyjne decyzje. Ktoś mógłby powiedzieć, no może chęć zacumowania w takiej wygodnej przestrzeni. Jak to jest? Pan Cezary Cieślukowski.
No oczywiście, że Senat ma różne opinie, natomiast niewątpliwie od czasu transformacji, kiedy przywróciliśmy Senat do polskiego parlamentu, odgrywa niezwykle ważną rolę i ta rola była widoczna chociażby w ostatniej kadencji parlamentu. Senat ma wbrew pozorom bardzo wiele zadań, między innymi jest to inicjatywa ustawodawcza, także równie dobrze jak posłowie, senatorowie mogą proponować rozwiązania prawne potrzebne w naszym kraju i myślę, że do takich rozwiązań również i ja jestem gotowy, żeby je przedstawiać. Senat również ma wpływ na obsadę wielu stanowisk, ważnych stanowisk w państwie, chociażby Rzecznika Praw Dziecka, Praw Obywatelskich, członków Rady Polityki Pieniężnej. Senat opiekuje się Polonią. Senat również jest, no można to powiedzieć, to Izba Refleksji, czyli czuwa nad praworządnością, nad po prostu ma 30 dni na to, żeby wydać opinię na temat projektów ustaw, które spływają do Sejmu. I często Senat proponuje poprawki, które są bądź nie przyjmowane, ale na pewno daje czas tych 30 dni na refleksję i na ewentualne nawet zmiany prawa potem przez Sejm. Także tu trzeba docenić to, że dzięki Senatowi nie są pisane ustawy na kolanie i nie są uchwalane nocą.
No ale co zdecydowało, że właśnie pan do Senatu?
No to olbrzymie doświadczenie, tak jak mówiłem, ponad 30 lat pracy publicznej i w samorządzie, i w gospodarce, i w życiu społecznym. Również duża aktywność mierzona sukcesami wyborczymi, ponieważ w ciągu 6 kolejnych kadencji sejmiku byłem wybierany za każdym razem i za każdym razem otrzymywałem większy wynik, czyli więcej głosów od wyborców. No poza tym jestem kandydatem demokratycznej opozycji Paktu Senackiego, czyli wspólnym kandydatem takich partii jak Lewica, Komitet Obywatelski, Zieloni, Polskie Stronnictwo Ludowe czy Polska 2050 Szymona Hołowni. Jestem wspólnym kandydatem i te partie i liderzy tych partii uznali, że jestem najlepszym kandydatem z tego regionu.
Dlaczego pan Adam Kiełczewski akurat startuje do Senatu?
Szanowni Państwo, dlatego że też warto wiedzieć, że jestem kandydatem niezależnym i na drodze negocjacji pomiędzy tutaj naszymi liderami z tych trzech, bo jesteśmy hybrydą z trzech partii politycznych, no zostałem jakby tu wynegocjowany do Senatu. Zresztą uważam, że 45-letni człowiek jest na tyle dojrzały, żeby móc akurat współdecydować o ważnych sprawach dla Polski, jeśli chodzi o tą praworządność. Wiemy dokładnie, jak często mieliśmy doświadczenie i widzieliśmy, jak te ustawy z Sejmu przechodziło do tego Senatu właśnie przepychane na siłę, często butem o 4 rano, gdzie prezydent to podpisywał. No Senat jest takim hamulcem dla dziwnych, zbyt gwałtownych i szybkich decyzji Sejmu. Ja chciałbym, żeby Polska brała chociażby też przykład też takiego parlamentaryzmu, chociażby angielskiego. Tam jest white paper, green paper, izba lordów. Wszystko ma swój porządek. Zanim ustawa wejdzie do czytania, jest konsultowana, jest tworzony taki pierwszy projekt tej ustawy. Różne organizacje mogą dyskutować na temat tej ustawy. U nas jest zupełnie odwrotnie. U nas jest to robione w taki sposób, że najpierw ją się włącza, a później poprawia, więc chciałbym tego uniknąć.
Dlaczego pan Marek Komorowski startuje akurat, senator Marek Komorowski zabiega o miejsce w Senacie ponownie?
Znaczy, szanowni państwo, aktualnie jestem senatorem. Chcę kontynuować tą pracę senatorską, pracę dla Polski, dla regionu, dla Suwałk, dla okręgu łomżyńsko-suwalskiego. I tak jak pan redaktor słusznie zauważył, te opinie o Senacie takie kiedyś były. One były praktycznie, można powiedzieć, do tej ostatniej kadencji. W tej ostatniej kadencji ta sytuacja Senatu się zmieniła. Senat jest tak, no, wyższą izbą parlamentu, ale trzeba powiedzieć jasno, że ważniejszą izbą jest zdecydowanie Sejm, bo Sejm wybiera rząd, Sejm rozlicza rząd. Cała polityka państwowa jest scedowana na Sejm. Natomiast no, Senat jest tą izbą, która ma bardzo ważną rolę w procesie legislacyjnym, ponieważ zajmuje się tymi wszystkimi ustawami, które Sejmu analizuje, wychodzą, analizuje je i może wprowadzać oczywiście w ramach pewnych rygorów prawnych poprawki, może uzupełniać i to jest bardzo ważna rola. Faktycznie no, wybiera też poszczególnych, czy może nie wybiera, ale opiniuje wybory do niektórych gremiów państwowych, tak jak tutaj już było powiedziane, do Rady Polityki Pieniężnej, ale nie całej Rady Polityki Pieniężnej wybiera, tam wskazuje, desygnuje dwóch członków. Jest bardzo ważną rolą. Posiada też oczywiście inicjatywę.
Proszę pana, ale tu pytanie było o powody, a nie o to nie wiedzę o społeczeństwie,
tak,
no, nie o
kandyduję tu dlatego, że po prostu no, uważam, że powinniśmy pracować dalej dla tego regionu. No, człowiek się tam, jestem zawodu radcą prawnym, realizuje te zadania, które, na które oczekują tutaj samorządy. W dobrym kontakcie z samorządami jestem i oni po prostu też oczekują tej pomocy parlamentarnej.
Padło słowo region. Panowie kandydują z okręgu wyborczego numer 59, a przypomnę, to obszar powiatów augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast Suwałki i Łomża. Zatem, co panowie proponują wyborcom w naszym okręgu wyborczym numer 59, okręgu przygranicznym, okręgu rolniczym, okręgu trochę turystycznym, pan Adam Kiełczewski?
Oczywiście region Podlasia to turystyka i biznes, szanowni państwo. Jestem oczywiście, jako też były samorządowiec, za tak zwanym zrównoważonym rozwojem, którego na Podlasiu często brakuje. Lwią część środków z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego zjada miasto wojewódzkie. Ja chciałbym, żeby no, Konfederacja w najbliższych wyborach w sejmiku miała swoje miejsce. Być może nawet będziemy mieli swojego wicemarszałka. Kto wie, to zależy też od tego wyniku, dlatego staramy się wypadać jak najlepiej, chociażby na debatach, żeby wszyscy wiedzieli, że my mamy innowacyjny program, nie tylko gospodarczy, ale i społeczny. Dlaczego Podlasie? Dlatego, że jest to również region piękny, turystyczny i na turystykę też potrzebujemy ogromnych środków, aby tutaj ci turyści przyjeżdżali. Ja bardzo ubolewam, bo kiedyś jeszcze ze starostą Piłatem mówiliśmy o rozwoju turystyki, jeśli chodzi o nasze te pojezierza, o połączenie Wielkich Jezior Mazurskich. Szkoda, że ten projekt nie uzyskał wtedy dofinansowania. Część środków poszła, ale to jest bardzo ważna rzecz. Ale do rzeczy. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Augustów i Suwałki, no to droga ekspresowa łącząca stolicę województwa Białystok z Suwałkami Augustowem. Myślę, że każdy mieszkaniec wie, że ona jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna. Ja trochę o Suwalszczyźnie może teraz, jeśli chodzi o złoża naturalne. Chciałbym, a jestem naprawdę bardzo głęboko zainteresowany, tu mam też wsparcie regionalnego człowieka, doktora Jerzego Ząbkiewicza, który od lat interesuje się złożami naturalnymi. Mamy przecież na Suwalszczyźnie tytan i wanad. Tytan i wanad, który być może jest wart od 1 biliona do 4 bilionów dolarów. Ten tytan nie jest w tej chwili absolutnie zainteresowaniem żadnej frakcji politycznej. 20 lat temu jakiś pan profesor wydał jakieś tam oświadczenie, badanie dotyczące tego, że jest to nieopłacalne, ale technologia się bardzo zmieniła i być może warto by było do tego tematu wrócić. Ja na pewno będę o to walczył, żeby wzmożyć te badania i rozpocząć przede wszystkim kierunek działania w badań, rozwoju itd., itd. Cóż jeszcze? Lotnisko. Może to nie jest ważne dla tego okręgu, ale lotnisko białostockie myślę, że jest potrzebne. Wszyscy to wiemy, komunikacja lotnicza rozwija się dość szybko, więc to lotnisko jest bardzo, bardzo potrzebne.
Pan Marek Komorowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości? To samo pytanie.
Tak. To samo pytanie. Oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, no trzeba robić wszystko, żeby nam się żyło tutaj bezpiecznie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć też jednoznacznie, że żaden pojedynczy senator nie jest w stanie tutaj cudów wykonać. To musi być współpraca rządowa. Musi być tam współpraca z rządem, żeby móc realizować zadania. Najważniejsze dla naszego okręgu, myślę, że dla Polski, ale dla naszego okręgu, bo ten okręg jest o tyle specyficzny, że on jest okręgiem wschodnim, nadgranicznym, przygranicznym i jest bezpieczeństwo, więc no zapewnienie tego bezpieczeństwa, ten przesmyk suwalski, który jest bardzo newralgicznym punktem Europy, poza Bramą Brzeską na wschodzie mamy dwa takie rejony, ale u nas jest ten przesmyk suwalski, więc wzmocnienie zdecydowanie armii tych jednostek, bo my musimy się czuć bezpiecznie. Co z tego, że możemy różne plany mieć, jak nie będzie tego zapewnionego tego bezpieczeństwa. No rozwój infrastruktury, utrzymanie tempa wzrostu, dobra współpraca z samorządami, inicjowanie, składanie różnych wniosków, no zapewnienie budżetowania, bo to jest jak gdyby istotne, żeby samorządom nie zabrakło pieniędzy. Jeżeli chodzi o same Suwałki, to no z zadowoleniem przyjąłem tą decyzję, jednogłośną decyzję Rady Miejskiej w Suwałkach z 27 września 2023 roku. Wystąpili z wnioskiem o utworzenie zakładu radioterapii w Suwałkach. No, zakład bardzo istotny, uczestniczyłem w tej sesji, w tej części sesji. Jednogłośnie przyjęta uchwała, znaczy stanowisko, jednogłośnie przyjęte stanowisko Rady Miejskiej. Myślę, że po wyborach to trzeba intensyfikować te działania, żeby ten zakład radioterapii w Suwałkach powstał.
Dziękuję. Dziękuję. Umawialiśmy się, że ten czas będzie ograniczony. Pan Cezary Cieślukowski.
No właśnie, tutaj kolega Marek zaczął temat zdrowia, a wiadomo, że ja zdrowiem zajmuję się od bardzo wielu lat i mam w swoim jako moim motto w działaniu jest czyny, nie słowa, więc od razu ten temat może powiem tak, nie tyle rozpocznę, co zamknę. Otóż, szanowni państwo, nie od dzisiaj wiadomo, że rak jest największym mordercą XXI wieku i szczególnie w naszym regionie, tutaj nawet i patrząc na Suwalszczyznę czy Sejneńszczyznę, no mamy do czynienia z setkami niestety ofiar raka i musimy podejmować działania, które temu zapobiegną. Ja 2 lata temu rozpocząłem pracę nad utworzeniem zakładu radioterapii w Suwałkach i tutaj z tego miejsca mam dla państwa dzisiaj znakomitą wiadomość. Otóż dosłownie kilkanaście minut temu otrzymałem informację z Ministerstwa Zdrowia, że pani minister zdrowia rozstrzygnęła konkurs na dofinansowanie zakładów szpitali onkologicznych w naszym kraju. Otrzymało 19 jednostek takie dofinansowanie i jednym z tych tytułów inwestycyjnych, który otrzymał inwestowanie, jest zakład radioterapii w Suwałkach. Także jestem dumny, szczęśliwy. Otrzymamy ponad 60 milionów złotych dotacji. Ponad 60 milionów dotacji. Cała wartość inwestycji wyniesie ponad 66 milionów i będzie to największa inwestycja w ochronie zdrowia od czasów budowy szpitala wojewódzkiego w Suwałkach. Także jestem dumny. Dumny i szczęśliwy, że jeszcze wybory nie rozstrzygnięte, a już moje obietnice wyborcze powoli się spełniają. Ale oprócz tego też, bo to jest ważne i dla mieszkańców Suwałki, dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej, jestem po rozmowach i z rektorem tutaj naszej Państwowej Uczelni Zawodowej i z rektorem Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Obydwie te uczelnie zainteresowane są moim przedsięwzięciem, moim pomysłem, aby doprowadzić docelowo do utworzenia wydziałów lekarskich i kształcić lekarzy, bo trzeba wyraźnie sobie powiedzieć, jeżeli chcemy mieć krótsze kolejki, to bez specjalistów się nie obędziemy, a specjaliści to są wykształceni lekarze. I jest ich w Polsce zdecydowanie za mało i w naszym regionie zdecydowanie za mało, w związku z tym te uczelnie są gotowe we współpracy ze szpitalami, a mamy przecież kilka szpitali w Suwałkach, kilka szpitali w Łomży, w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, takie działania nad utworzeniem wydziałów lekarskich rozpocząć, tak żeby zapewnić i ilość, ale przede wszystkim jakość kształcenia i potem jakość przyszłych kadr medycznych. Także to są moje deklaracje odnośnie regionu i samych Suwałk. Natomiast chcę tu też powiedzieć i o innych sprawach, bo chcę powiedzieć o rolnictwie, tak? No wiemy dzisiaj, jaka jest sytuacja w rolnictwie. PiS zdradził polskich rolników i niestety trzeba im do nich wyciągnąć rękę. I ja jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości doskonale wiem, jak to zrobić. Przede wszystkim musimy w Polsce wdrożyć przepisy.
Powiedział pan z Prawa i Sprawiedliwości, panie Czarny.
PiS zdradził polskich rolników. Ja jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, proszę jeżeli państwa, było przejęzyczenie, to przepraszam, proszę, chciałem powiedzieć, że przede wszystkim musimy wprowadzić dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk związanych w relacjach między producentami a przetwórcami. Więc dobrze, temat ten rozwinę w następnym wystąpieniu. Dziękuję bardzo, ale jestem dumny i szczęśliwy, że zakład radioterapii powstaje w Suwałkach.
Czas na krótką przerwę. Do spotkania z kandydatami do Senatu wrócimy za chwilę. Wracamy do spotkania z kandydatami do Senatu. Przypomnę, w studiu Radia 5 pan Cezary Cieślukowski, kandydat trzeciej drogi, pan Adam Kiełczewski, kandydat Konfederacji, pan Marek Komorowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Witam słuchaczy ponownie. Pytania zadaje Artur Parafinowicz. A mówimy o kandydatach, o ich programie, o ich postulatach. Oczywiście w związku z rzeczywistością nas otaczającą, a jednym z elementów tej rzeczywistości są pensje. Panowie, jak sprawić, aby na Suwalszczyźnie zarabiało się lepiej? Wertowałem przed wejściem do studia dane. Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce w maju wyniosło 7200. W województwie podlaskim było to niecałe 6200. Małopolska świetnie wypadła, 7500. Dane pozyskane z sieci, dane za maj obecnego roku. Jako pierwszy pan Cezary Cieślukowski.
Proszę bardzo, jeżeli pan redaktor sobie życzy, z przyjemnością na ten temat odpowiem. Oczywiście wszystkim nam zależy, żeby te płace były największe, no ale wysokość wynagrodzeń jest pochodną stanu gospodarki, jest pochodną kondycji przedsiębiorstw, jest pochodną sytuacji na rynku produktów, towarów i usług. I tutaj trzeba powiedzieć o kilku sprawach. Po pierwsze, państwo polskie rządzone przez PiS nie pomaga przedsiębiorcom, a wręcz przeciwnie, no rzuca im cały czas kłody pod nogi, te podnoszone, czy składki, czy podatki, czy różnego rodzaju opłaty dziwne, tam jakieś cukrowe i tak dalej. Różne to ma nazwy, tych podatków jest kilkadziesiąt, więc nawet...
96.
O, 96, więc nawet trudno byłoby tutaj w tej audycji wszystkich wymienić. Chodzi o to, że PiS drenuje kieszenie przedsiębiorców, bo musi realizować swoje programy społeczne. Często poronione, ale niestety przez nich wymyślone i wdrażane. W związku z tym przedsiębiorcy w zasadzie nie mogą złapać oddechu. I ta sytuacja, o której się mówi głośno, że w tym pierwszym półroczu 110 tysięcy przedsiębiorstw zawiesiło bądź zakończyło swoją działalność, to jest prawda. Więc jeżeli nie zniesiemy dużej części tych podatków i nie zmniejszymy tych danin, na których ściągane są od przedsiębiorców, to niestety nie będziemy tych wysokich wynagrodzeń dla pracowników mieli. Druga sprawa, rolnicy, tak? Rolnicy za swoje produkty od wielu lat nie mogą uzyskać godziwej ceny. No w tej chwili, no nawet jak przyrównamy poprzedni rok do bieżącego, to ceny czy mleka, czy zbóż, czy mięsa spadły i się okazuje, że olbrzymią przewagę w tym łańcuchu dostaw mają przetwórcy, mają sieci handlowe nad rolnikami, a niestety państwo do rolników nie wyciągnęły ręki i my planujemy to, żeby właśnie wdrożyć tą dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk, która polega na tym, że rolnik będzie otrzymywał cenę minimalną, która pokryje koszty produkcji i każdy, kto będzie zakupywał te produkty, będzie musiał dla rolnika taką cenę zapłacić. Pan no Adam i siłą rzeczy w związku z tym wynagrodzenia wzrosną.
Pan Adam Kiełczewski, kandydat Konfederacji. Jak sprawić, aby mieszkańcy Suwalszczyzny zarabiali lepiej i ta różnica między Suwalszczyzną a Małopolską, dajmy na to, nie była tak duża?
Oczywiście zależy to od konkurencyjności, ale centralizm też niszczy tą przedsiębiorczość w Polsce. Głównie niszczyły to dwie partie naraz. PiS wprowadził 21 nowych podatków, na dzisiaj mamy ich, jak to nasz lider Mencen powiedział, około 96. Trudno to zliczyć, niektóre są na tyle bezsensowne, że w ciągu roku z jednego podatku do Skarbu Państwa wpłynęła kwota 3000 zł. Oczywiście mały biznes, szanowni państwo, to jest bardzo istotne, bo przedsiębiorców na Podlasiu jest bardzo dużo, tych małych, i oni nie mają żadnego wsparcia od rządu. Mają tylko nowe daniny, nowe podatki, które chociażby warto wspomnieć o składce zdrowotnej, której nie można opodatkować, szanowni państwo. Ja płacę w tej chwili 9% tej składki. Ci, którzy są na podatku liniowym 4,5%. Jest to dość duże obciążenie. Można sobie łatwo obliczyć, że z każdego tysiąca, jeżeli odliczymy sobie VAT, odliczymy sobie podatek dochodowy, odliczymy sobie składkę zdrowotną, to już jest 51%. A gdzie ZUS, inne drobne podatki, podatki dla samorządu, odprowadzenia działalności i tak dalej, i tak dalej. No są to horrendalne kwoty. 200 tysięcy firm w tym roku zamknęło się. Inni przedsiębiorcy planują zamknięcie swoich działalności. I niestety, jeżeli będziemy dążyć w kierunku podnoszenia podatków, podnoszenia akcyzy i podnoszenia wszystkich danin dla prowadzących biznes, no to oni te biznesy pozamykają, będą szukać innych miejsc do prowadzenia działalności.
Pan Marek Komorowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Jak sprawić, aby mieszkańcy Suwalszczyzny zarabiali tak, jak zarabiają mieszkańcy Małopolski?
Znaczy, proszę państwa, no, dążymy do tego, żeby następował wzrost płacy w poszczególnych regionach. Faktycznie no, nasze województwo ma średnią europejską powyżej 50%. Dążymy do tego, żeby to wzrosło. Musi wzrosnąć atrakcyjność regionu, muszą być nowe inwestycje, no, ale i tak w tym zakresie w Polsce poprawiło się bardzo dużo. W Polsce jest średnia 80% średniej europejskiej. Warszawa około 150%, więc jest już w Polsce i tak zdecydowanie lepiej, jak było za poprzedników, gdzie przypomnijmy, ile wynosiła stawka za godzinę, 5 zł albo i mniej, ile wynosi w tej chwili średnie wynagrodzenie, jakie jest w tej chwili praktycznie prawie dwa razy takie, jak za poprzedniego rządu. W tym zakresie się robi dużo. To się nie da zrobić tak, że to pstryknięciem jednego palca, czy w danym momencie od razu wzrost płacę wszędzie. Tutaj działa rynek i pewne działania wymagają też czasu, ale sytuacja zdecydowanie się poprawia. I mam nadzieję, że ona będzie się dalej poprawiała i my będziemy gonić, tak jak my, jak Polska goni Europę, tak nasze województwo będzie goniło tą średnią krajową i żeby też w naszym województwie żyło się zdecydowanie lepiej.
Kolejna kwestia, mówimy ciągle o sprawach okręgu wyborczego numer 59. Temat zdrowia został już przez chwilę wywołany. A pytanie brzmi następująco. Co panowie oferują pacjentom? I tu na przykładzie jeden ze słuchaczy, bo ta audycja jest dla słuchaczy przede wszystkim, umawiał się tydzień temu do kardiologa na tak zwany NFZ, bo tak się mówi. I okazało się, że znalazł. Najszybsza wizyta możliwa w lipcu 2024. To suwalczanin, ale będzie musiał pojechać do Augustowa. Wiemy, że do innych specjalistów kolejki są, czas oczekiwania jest jeszcze dłuższy. Pan Adam Kiełczewski, jak temu zaradzić?
Przede wszystkim my jako Konfederacja chcemy rozbić monopol NFZ, centralizację NFZ-u, zlikwidować ten centralizm i biurokrację tak, aby pacjent czuł się bezpiecznie i mógł mieć należytą dostępność do opieki zdrowotnej. Ludzie od lat pokazują, że nie są zadowoleni z obecnej polityki zdrowotnej. 3/4 źle ocenia niestety system. Ja to mówiłem, że każdy miliard, bilion wpompowany w służbę zdrowia, w ten system, który źle działa, nie zmienia absolutnie nic, bo mamy to od kilku lat. Kiedyś kasy chorych były dobrym kierunkiem, bo one jakby rozczłonkowały właśnie ten centralizm i chciały wprowadzić nowe podmioty właśnie konkurujące z takim potentatem, monopolem, jakim jest NFZ. Oczywiście dostępność do lekarza jest bardzo istotna. Lekarzy jest zbyt mało, nic się z tym nie dzieje. Dalej czekamy w kolejkach. Od 22 lat trwa jałowe i nieefektywne utrzymanie tego systemu. Lewica, jak i PO i PSL niestety, panie Czarku, przecież też spotykaliśmy się w debacie parę lat temu. Tam był taki również projekt, aby wpompować kilka miliardów w służbę zdrowia. Jak widać, niewiele to przyniosło. Oczywiście część szpitali zostało zmodernizowanych, to też dobrze, ale nie poprawiło to absolutnie dla zwykłego obywatela no, dostępu do służby zdrowia. Tak?
Pan Marek Komorowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Powiem tak, serce nie sługa, jak to mówią, a do lipca czekać na kardiologa trochę długo.
Długo, to oczywiście zgadzam się tutaj, że długo, że to powinno być zdecydowanie krócej. To nie jest problem rządów Prawa i Sprawiedliwości, to jest problem ciągnący się w Polsce od poprzednich rządów. Zawsze były kolejki do specjalistów. Na pewno musi być tych specjalistów więcej, ale to nie jest tak, że jest jakiś ograniczony dostęp do służby zdrowia. Szpitale działają, poradnie działają, przyjmują. Wszystkie przypadki są realizowane. Dostęp do specjalisty, zapotrzebowanie jest wysokie. No, musimy robić wszystko, żeby to zmniejszać i to też próbujemy robić. Na pewno jest przed nami jeszcze duża praca w tym zakresie. To nie tylko do kardiologa, ale tam też i do różnych innych specjalistów. Chyba najlepiej wygląda sytuacja w onkologii, gdzie są programy bezpośrednio, można uzyskać te świadczenia, ale tam do lekarzy pierwszego kontaktu nie ma żadnego problemu z dotarciem. Szpitale, wszystkie przypadki są przyjmowane, realizowane. Nie mam tutaj sygnałów, żeby któryś szpital nie realizował jakichkolwiek zadań z zakresu medycyny. Także na pewno jest to zadanie dla nas wszystkich do tego, żeby tą sytuację poprawiać i żeby ten dostęp do lekarzy specjalistów, bo o tych mówimy, był zdecydowanie krótszy.
Tak, na pewno to jest zadanie, tylko pytanie brzmi, co zrobić, pan Cezary Cieślukowski, kandydat trzeciej drogi, co zrobić, no, aby nasz słuchacz...
Większa ilość lekarzy
specjalistów. Aby nasz słuchacz nie musiał czekać do lipca i nie musiał jechać do Augustowa.
Pan Cezary
Cieślukowski. To już do mnie pytanie. Kolego Marku. Tak, tutaj trzecia droga i ja osobiście proponujemy to rozwiązanie takie doraźne, które ma polegać na tym, że jeżeli kolejka do specjalisty będzie dłuższa niż czas oczekiwania dłuższy niż 60 dni, wówczas pacjent będzie miał prawo skorzystać z takiej samej usługi w gabinecie prywatnym, i będzie ta usługa w gabinecie prywatnym sfinansowana ze środków NFZ-u. Jest to rozwiązanie oczywiście doraźne. Zobaczymy, jak ono w praktyce zacznie funkcjonować. Musi tutaj być oczywiście być zgoda na współpracę ze strony gabinetów prywatnych. Myślę, że zachęty finansowe będą tutaj odpowiednio musiały być ustawione. Natomiast długofalowo oczywiście my musimy popatrzeć na to, co się dzieje w gospodarce ogólnoświatowej, europejskiej. Wszędzie w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie ta opieka zdrowotna jest bardziej dostępna, ilość osób zatrudnionych w ochronie zdrowia wynosi około 10 do 15% nawet ogółu zatrudnionych w gospodarce. Tymczasem w Polsce jest to poziom około 7,5%. Także widać, że jest olbrzymia luka w kadrach medycznych i to nie tylko lekarzach, ale w każdych innych zawodach. I tutaj dwie rzeczy mogą pozytywnie mieć wpływ. Pierwszy to są wynagrodzenia. I tu trzeba powiedzieć, że zacząłem ten proces jeszcze razem ze świętej pamięci profesorem Zembalo, kiedy rozporządzeniem ministra wprowadziliśmy te 4x400. Dzisiaj pielęgniarki i wszystkie zawody medyczne mają już uregulowane wynagrodzenia ustawowo powiązane ze średnią w gospodarce. Zwracam na to uwagę, bo im silniejsza gospodarka, tym lepsze wynagrodzenia dzięki temu w zdrowiu. I nie ma dzisiaj problemu z naborem kadr do nauki w zawodach medycznych. Natomiast brakuje tych służb. Stąd była nasza propozycja, żeby zwiększyć zatrudnienie poprzez również kształcenie kadr medycznych w takich ośrodkach mniejszych, nie tylko w dużych uniwersytetach, ale i w takich ośrodkach właśnie jak Łomża czy Suwałki, stąd projekt wydziałów lekarskich. Ja otwierałem jako wiceminister zdrowia taki wydział lekarski w Rzeszowie. Wtedy też dużo osób mówiło, że może to ma niewielki sens, małe miasto i tak dalej. Dzisiaj okazało się, że jest to znakomity, jeden z najlepszych ośrodków kształcących lekarzy i sądzę, że przy odpowiednim działaniu, przy doprowadzeniu do statusu szpitali klinicznych szpitali wojewódzkich w Suwałkach i w Łomży, mamy olbrzymią szansę na to, żeby tutaj na miejscu kształcić kadry i wówczas ta dostępność na pewno się poprawi.
Panowie, kolejna kwestia. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie narzekają. Mówią, młodzi zdadzą maturę, wyjadą na studia, bo tak się dzieje i tyle ich widzieli, że tak powiem. Zacytuję, populacja spada, wyludnia się region. Jest na to sposób. Pan Adam Kiełczewski.
Znowu ja pierwszy, ale to nic, niech będzie. Oczywiście, że jest na to sposób. Żeby zatrzymać młodych ludzi, przede wszystkim trzeba im dać godziwe wynagrodzenie. No i też możliwości mieszkaniowe są tu bardzo, bardzo istotne. Jak wiemy, rynek mieszkaniowy w stosunku do młodych Polaków jest straszny. PiS oczywiście obiecywał 1000 mieszkań. Wiadomo, jak ten ich program Mieszkanie Plus się skończył. Młodzi Polacy muszą brać kredyty. Wiemy, jak kredyty przy tej inflacji wyglądają, jak poszła stawka WIBOR-u, wiemy, jakie to są ogromne koszty. No nie stać jest po prostu młodych ludzi na zakup mieszkania przy takich zarobkach, więc jest to błędne koło. Wróćmy do zarobków. No, żeby poprawić wynagrodzenie młodych ludzi, to musimy ich dobrze wyszkolić i musimy znaleźć im pracę. Więc to jest niezwykle ważne, co zrobić, żeby młodzi ludzie tą pracę mieli. Wiadomo, że molochy, wielkie firmy są już jakby kadrowo zapełnione. Zostaje nam właśnie ten mały, średni przemysł i ta ich kreatywność, bo na pewno wielu młodych ludzi chce zakładać własne firmy, ale przy tym systemie, przy tej ordynacji podatkowej i przy tej rzeczywistości szarej, która jest teraz, firmy, moim zdaniem, trzeba się bardzo mocno zastanawiać, czy nie zawiesić, czy nie zamknąć. Sam się nad tym zastanawiałem, bo inflacja, wojna, bo trzeba tu też powiedzieć, że ta cała wojna na wschodzie i ten mur graniczny, szczególnie przy strefach przygranicznych, zablokowały wielu osobom możliwość zarobkowania. Ja znam wielu takich ludzi, a państwo w ogóle im nie pomaga. Miasta opustoszały, można powiedzieć, dzięki temu, że chociażby nie mamy tej współpracy, a dyplomacja jest taka, jaka jest. Więc jeszcze raz, ta kreatywność, bo mamy bardzo zdolnych młodych ludzi, ale niestety, żeby ich zatrzymać, to musimy im dać godziwą płacę i musimy przede wszystkim stworzyć taki system, żeby oni z chęcią zakładali swoje firmy, żeby ten kreatywizm ich i te wykształcenie, które zdobywają na naszych polskich uczelniach, wykorzystali godziwie, godnie i żeby żyli tutaj szczęśliwie i bezpiecznie.
Pan Cezary Cieślukowski, co by odpowiedział pan burmistrzom, prezydentom?
Moja odpowiedź będzie trochę podobna do odpowiedzi kolegi, bo oczywiście trzeba przede wszystkim stworzyć tutaj u nas lokalnie równie atrakcyjne miejsce pracy jak w dużych miastach. No ale jak to stworzyć, jeżeli duże, no, nasze miasta akurat na przykład ostatnio składały wnioski do takiego tak zwanego rządowego programu, który wspierał budowę stref przemysłowych i okazało się, że żadna miejscowość tutaj w naszym okręgu łomżyńsko-suwalskim takiej dotacji nie dostała. To znaczy państwo nie widzi tutaj potrzeby tego, żeby tu też rozwijał się przemysł, żeby tutaj rozwijała się gospodarka, żeby tutaj powstawały firmy produkujące, nie tylko przetwarzające czy handlowe. No i niestety, jeżeli nie będzie wsparcia ze strony państwa, no to jakie szanse mają Suwałki, nie wiem, Augustów, Zambrów, Mońki, czy Kolno, czy Łomża. No słabe, tak? Teraz patrzymy na mieszkania. Oczywiście te programy wszystkie legły w gruzach, natomiast my jako Suwałki, tutaj jest w Suwałkach spółka Zarząd Budynków Mieszkalnych, która realizuje programy mieszkaniowe skutecznie od kilku lat, od kiedy przekształciła się z jednostki komunalnej w spółkę prawa handlowego. I to są bardzo różne oferty skierowane do kieszeni osób mało lub średnio zarabiających z możliwością rozłożenia, czyli uzyskania mieszkania, opłaty czynszu i stopniowego rozliczania zakupu w okresie ponad 20 lat. Również mieszkania na wynajem, czyli ktoś, kto przychodzi do Suwałk na przykład, czy do Łomży, dostaje mieszkanie na wynajem, wynajmuje to przez taki okres, dopóki jego wynagrodzenie nie pozwoli mu na nabycie mieszkania.
Pan Marek Komorowski, jakby pan zatrzymał młodego, typowego Kowalskiego juniora, albo sprawił, aby ta osoba wróciła po studiach do Sejn?
To jest do Sejna akurat. No, ale musi być atrakcyjność regionu, musi się zwiększyć. Młodzi muszą widzieć cel, że mogą się realizować. Widzą, że większe możliwości realizacji mają w dużych ośrodkach i te ośrodki automatycznie przyciągają młodych, wyjeżdżają na studia, ale robimy tutaj, nie zakładamy rąk. Powstają nowe uczelnie, przekształcają się, podnoszą swój poziom. Jest Akademia Łomżyńska powstała, bardzo prężna uczelnia. No muszą być też i oferty odpowiednie i staramy się to robić. To nie jest tak, co mówił tutaj przede mną Cezary Ciślukowski, że tam nie inwestujemy w strefy przemysłowe. Przypomnę, że
no nie dostała
wcześniej
gminy.
Dostały 50 milionów.
Kształceniem zawodowym, panie senatorze.
Na powierzchni około 60 hektarów, więc no, staramy się robić wszystko, żeby młodzi zostawali. To nie jest tak, że 100% wyjeżdża, ale nigdy nie będzie tak, że 100% zostanie w regionie. To jest ruch naturalny, każdy szuka swojego miejsca, to są związki, pozna dziewczynę gdzieś, no to są różne sytuacje też, także wyjedzie. No nie zatrzymamy wszystkich, jakbyśmy nawet chcieli, nie przywiążemy ich do regionu, ale proszę musimy państwa uatrakcyjnić region na pewno i to robimy.
Zostało mi już jeszcze sporo pytań, ale czas audycji dobiega końca. Między innymi to właśnie pan Marek Komorowski pytał, czy będzie możliwość takiego ostatniego słowa do słuchaczy. Zgodziłem się zatem. Zatem zacznie pan Marek Komorowski, dosłownie niespełna minuta. Ostatnie słowo do słuchaczy.
Szanowni Państwo, no zachęcam do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, na listę numer 4, na moją osobę do Senatu. Dużo zrobiliśmy dotychczas, dużo zrobimy, jesteśmy wiarygodni, realizujemy swoje obietnice. Najniższe w historii bezrobocie, przywrócenie Polakom godności poprzez programy społeczne, repolonizujemy nasz majątek, banki na przykład, obniżyliśmy wiek emerytalny, odbudowujemy armię, zadbaliśmy o bezpieczeństwo energetyczne, płace Polaków rosną. Wzrost rezerw dewizowych, wzrost zakupów złota, które gwarantuje nam bezpieczeństwo. Prawie 300 ton złota w rezerwach. Wzrost oceny ratingowej Polski.
Dziękuję. Pan Cezary Cieślukowski w ostatnim słowie do słuchaczy powiedziałby.
Szanowni Państwo, po 8 latach rządów PiS to co mamy? Mamy skłócony i podzielony naród, mamy pozrywane więzi społeczne i rodzinne, mamy zdewastowaną praworządność, marionetkowy Trybunał Konstytucyjny, neo-KRS, najwyższą w historii inflację, najwyższy dług publiczny, największy deficyt budżetowy, stracone zaufanie do Polski, groźby wycofania Polski z Unii Europejskiej, groźby polexitu, handel wizami za łapówki, afera wizowa niebezpieczna. bezpieczna granica, przez którą tysiące migrantów mimo wszystko wkraczają. Jeżeli chcemy, mamy dość afer, dość hipokryzji, dość nepotyzmu, jeżeli mamy dość rządów PiSu, głosujmy na demokratyczną opozycję, na trzecią drogę, na Polskie Stronnictwo Ludowe i na kandydata do Senatu Cezarego Cieślukowskiego.
A w ostatnim słowie pan Adam Kiełczewski, Konfederacja.
Szanowni Państwo, jesteśmy najbardziej wolnościową partią polityczną w Sejmie. Jeżeli nie chcemy kłótni, sforów, jeżeli chcemy normalnie siadać do wielkanocnego czy wigilijnego stołu, śmiejąc się życzliwie do siebie, głosujmy na Konfederację. Wiadomo, ja powiem tak króciutko o wspólnych może inicjatywach PO i PiSu i głosowaniach razem w Sejmie, chociażby przeciwko rolnikom w sprawie piątki dla zwierząt, ustawy o elektromobilności, która ogranicza ruch samochodowy w Polsce, ustawie, która jak sąd orzekł ustawę o sanitaryzmie, wiadomo jak to działało, o 14 emeryturze razem głosowali, czy też o 8+, czysty populizm, no, ścigają się wzajemnie w tym samym kierunku, szanowni państwo. My jesteśmy autorami Konstytucji Wolności, gwarantujemy dla państwa proste i niskie podatki, dobrowolny ZUS, mieszkania o 30% tańsze. Gwarantujemy również, bo chcemy to wprowadzić do konstytucji, ochronę gotówki. Nie chcemy, abyśmy byli też wasalami Unii Europejskiej. Nie chcemy wszystkich dyrektyw przyjmować beznamiętnie. Chcemy stawiać stanowcze weto. No, szanowni państwo, albo kontynuacja, albo Konfederacja. Kandydat z okręgu 59, Adam Kiełczewski, niezależny, dodam.
I to tyle, jeżeli chodzi o debatę kandydatów do Senatu. Przypomnę, pan Marek Komorowski, pan Cezary Cieślukowski, pan Adam Kiełczewski byli uczestnikami tego spotkania. Dziękuję panom za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do głosowania w wyborach.
Ja w ostatnim swoim słowie powiem tylko, że mam nadzieję, że te debaty trwające 2 tygodnie o 11:15 z kandydatami do Sejmu, dziś do Senatu, pomogą państwu w dokonaniu wyboru i tyle chyba. I to już koniec. Cisza wyborcza za kilka godzin. Dziękuję państwu za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.